Przemysław Nazę, zapraszam na polityczną część strefy publicznej. Dzisiaj rozmowa o kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, a te już 28 czerwca, więc za 3 tygodnie. A rozmowa z trójką posłów.
Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta RP, jest dzisiaj naszym gościem. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, w tajnym sondażu wyborczym, który został zlecony przez PiS, ma pan ponad 9% poparcia. Co to za sondaż?
No, najwyraźniej tajny, skoro o nim rozmawiamy w jawnym studiu i w wywiadzie telewizyjnym. Natomiast, tak poważnie mówiąc, to partie duże zlecają sondaże, jest mnóstwo sondaży, one dają sprzeczny obraz. Moim zdaniem najlepiej, żeby wyborcy kierowali się w pierwszej turze po prostu przekonaniami, a nie sondażami.
Nawet tymi tajnymi?
No, sondaże,
sondaże
mogą nam pomóc.
Sondaże?
Nie, nie robimy. Nie robimy, tym bardziej, że mieliśmy taki dom wariatów z prawem wyborczym i kalendarzem wyborczym, że to byłaby tylko strata pieniędzy. Raczej skupiliśmy się na planowaniu tego, jak odwiedzić wszystkie miasta w tym bardzo krótkim czasie, który PiS nam zafundował na ten etap kampanii wyborczej, który teraz nastąpił.
Panie pośle, to ja znalazłem taki sondaż, w którym pan wygrywa wybory prezydenckie. Czy wie pan, co to za sondaż?
A, pewnie jest to sondaż zrobiony wśród kibiców.
Tak jest, jest to sondaż wśród kibiców piłkarskich. Dlaczego akurat
wśród tych? Myślę, że kibice są bardziej świadomą grupą społeczną ze względu na wysoki stopień wewnętrznej samoorganizacji. Tam po prostu informacje rozchodzą się niezależnie od mediów. Media takiego kandydata niezależnego ideowej prawicy jak ja rzadko pokazują, trzeba to powiedzieć wprost. Ja od 3 miesięcy nie miałem zaproszenia do TVP na wywiad. Nie liczę oddziałów regionalnych, bo tutaj się zdarza, że zostanę pokazany, ale mówię o tych ogólnopolskich antenach. Natomiast środowisko kibicowskie, czy w ogóle różne niezależne środowiska społeczne, mają swój wewnętrzny obieg informacji i wiedzą więcej na temat tego, co się dzieje w państwie.
A pan sam jest kibicem piłkarskim?
Nie byłem nigdy kibicem piłkarskim, byłem kilka razy na meczach, ale kibica udawał nie będę, bo wiem, że ludzie zaangażowani w ruch kibicowski natychmiast wyczuliby fałszywą nutę, a ja się staram jednak...
Ja pytam o to, bo jesteśmy w Łodzi, w mieście, gdzie spierają się dwie grupy kibiców, Łódzkiego Klubu Sportowego i Widzewa, i tak chciałem podpytać, do którego klubu panu bliżej, ale jak nie jest pan kibicem piłkarskim, to nie było pytania w takim razie. Panie pośle, no tak patrząc na te wybory ostatnie prezydenckie w Polsce, to przeważnie, czy zazwyczaj ostatnio w tych drugich turach spierali się kandydaci, stawali między sobą Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje?
No pewnie dlatego, że te partie podzieliły pomiędzy siebie społeczeństwo i umiejętnie zarządzają psychologią społeczną naszego narodu. Natomiast wydaje mi się, że tą barierę swego rodzaju polaryzacji sceny politycznej udało się przełamać w zeszłym roku. Do Sejmu weszła Konfederacja, nowa siła, porozumienie sił ideowej prawicy. No i wreszcie tworzymy alternatywę dla patriotycznego wyborcy. Wydaje mi się, że sondaże prezydenta Andrzeja Dudy spadają, a sondaże, czy to Konfederacji, czy moje od stycznia, konsekwentnie rosną. Wiem, że mam jeszcze dystans do pokonania Szymona Hołowni, żeby pokonać Szymona Hołowni około 1-2 punktów procentowych, zależnie od sondażu do 3. Rafała Trzaskowskiego więcej.
No najpierw musi się zarejestrować Rafał Trzaskowski.
Ale Rafał Trzaskowski musi się jeszcze zarejestrować, tak jest. No i ja mam ogromną chęć, żeby sprawić niespodziankę i wejść do drugiej tury.
Czyli to będzie ta niespodzianka, jak pan wejdzie do drugiej tury, tak?
No i wówczas dopiero się otworzy pole do rywalizacji z prezydentem, bo wówczas będzie bardzo ciekawa sytuacja, kiedy Lewica czy siły niechętne PiS-owi, a jednocześnie niechętne Konfederacji będą musiały wybrać
na kogo
dla nich jest mniejszym złem.
Na kogo zagłosować, tak, w tej drugiej turze. No wybory już za 3 tygodnie, bardzo krótka kampania wyborcza. Jaka według pana ta kampania wyborcza będzie?
Myślę, że będzie nerwowo. Myślę, że czeka nas jeszcze trochę niespodzianek związanych z samą formalną stroną, z procesem rejestracyjnym. Myślę, że możemy mieć spór o zarejestrowanie kandydatów, którym nie starczyło podpisów do zarejestrowania się w poprzednim terminie, bo to nie tylko jest Rafał Trzaskowski, który chce z Platformą zbierać 100 tysięcy, ale to jest także Romuald Staroselec czy pan Witkowski związany z Unią Pracy, którym zabrakło troszeczkę podpisów i myślę, że mogą chcieć teraz dozbierać i będzie dylemat, czy ich zarejestrować. Może nam lista kandydatów w ten sposób wzrosnąć do 12. Będzie obowiązkowa debata w TVP, chcę na to liczyć i mam taką nadzieję. Poza tym wiem, że TVN i Polsat planują debaty, więc z jednej strony będziemy wszyscy podróżować po kraju, posiedzenia Sejmu większości...
Ale też to będzie taka z 10 kandydatów debata jak poprzednio?
A właśnie, no wszyscy muszą być. TVP ma taki obowiązek. 10 lub nawet może 12, jak tam ci panowie doniosą brakujące podpisy. Także myślę, że będzie nerwowo, myślę, że będzie
ostra,
ogromne
brutalna.
Tempo. Zawsze jest ostro. No jeżeli jest kampania wyborcza, to zawsze jest ostro.
Panie pośle, na co pan będzie w tej kampanii kładł największy nacisk?
Ja bym chciał kłaść nacisk na program pozytywny. Wiem, że oczywiście wszystkich
najbardziej... Co to znaczy program pozytywny?
Wszystkich najbardziej angażuje krytykowanie konkurentów i wytykanie dziury w całym, tak? Szukanie dziury w całym, wytykanie błędów. Natomiast ja uważam, że to, co trzeba przedstawić wyborcom, to prawdziwą alternatywę, czyli że możliwa jest inna polityka, bardziej merytoryczna, mniej agresywna, oparta na ideałach takich, które skonsolidowały Konfederację. To jest przywiązanie do polskiej tradycji narodowej, suwerenne państwo, przywiązanie do wolności gospodarczej, swobód obywatelskich, sprzeciw wobec narzucania nam różnych rzeczy z zagranicy, ale nie wynikające z jakichś kompleksów, tylko wynikające z dumy narodowej i wynikające z tego, że jesteśmy przekonani, że naprawdę poradzimy sobie z układaniem naszego systemu prawnego tutaj w Polsce sami, a jeżeli mamy jakieś spory, to powinniśmy je tutaj rozstrzygać, a nie jeździć za granicę na skargę i tam prosić, żeby nas, prawda, mediację nam zrobiła Komisja Europejska albo Trybunał z Luksemburga.
Panie pośle, tak naprawdę w Polsce prezydent to jest takie reprezentacyjne stanowisko w tej chwili niż decyzyjne. Czy pan będzie chciał to zmienić, jakby pan został prezydentem?
Ja zadeklarowałem, że będę wetował ustawy podwyższające podatki. I to jest wejście w rolę decyzyjną. Każdy prezydent, najsilniejszy instrument, którym dysponuje, to jest prawo weta. Uważam, że należy się tym instrumentem posługiwać. Uważam też, że należy instrumentem weta prezydenckiego przymusić rząd jednak do nieco bardziej uważnej i spokojnej legislacji, dlatego że sytuacja, w której wchodzi prawo pisane na kolanie, a następnie jest 10 razy z rzędu nowelizowane, to jest przypadek obecnej tarczy antykryzysowej, to jest po prostu sytuacja niepoważna, która naraża całą gospodarkę na straty, a obywateli na ogromny stres związany z tym, że nie wiadomo w ogóle właściwie, jak mają działać przepisy, ciągle są jakieś błędy.
Mówił pan w swoim programie, w czasie kampanii mówi pan też o nowej konstytucji. Czy w tej nowej konstytucji rola prezydenta powinna być znacznie większa i poważniejsza?
Nie, nie mam takiej opinii.
Czy to premier powinien więcej znaczyć?
Jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do systemu, w którym władzę sprawuje premier i uważam, że jeżeli nawet przesuwać kompetencje, to pozycja w tych moich tezach konstytucyjnych pod hasłem Nowy Porządek, postulujemy, żeby pozycja premiera była nawet jeszcze wzmocniona, na przykład, żeby Sejm nie mógł odwołać pojedynczych ministrów premierowi, albo
żeby,
stworzyć instytucję
weta
premierowskiego. Krótko mówiąc, żeby Sejm wbrew rządowi nie mógł przegłosować prawa. Taka sytuacja była kilkanaście lat temu, kiedy rządził PiS i Platforma Obywatelska złośliwie przegłosowała ustawy zwiększające wydatki po to, żeby zdestabilizować sytuację rządu przy poklasku społeczeństwa, no bo wiadomo dobrze, czy zrobił, Platforma zrobiła coś takiego, jak teraz PiS robi, prawda, rozdawnictwo przy poklasku społeczeństwa. I teraz ja uważam, że pozycja premiera powinna być silna, żeby w państwie panował porządek, natomiast prezydent mógłby mieć większą rolę w sprawach sądownictwa. W tej chwili spór o sądownictwo ujawnił, że właściwie nie wiadomo, jaka ma być rola prezydenta. To znaczy teoretycznie nominuje sędziów, ale jak nie nominował, to zaraz wielki spór, że nadużył swoich uprawnień. Więc uważam, że to powinna być wyłączna kompetencja prezydenta.
Powiedział pan w Białymstoku, bodajże, o ile dobrze pamiętam, że prezydent powinien bronić polskich interesów gospodarczych. Jakie w tej chwili dzisiaj są te polskie interesy gospodarcze?
No to jest przede wszystkim odrzucenie regulacji związanych z energetyką narzucanych nam przez Unię Europejską. W Polsce ceny prądu rosną z powodu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Unia zmusza nas do odejścia od produkcji energii z węgla. To jest ogromna większość zaopatrzenia przemysłu w prąd. Rząd urządził program rekompensat, ale nie da się wiecznie rekompensować wzrastających cen. W związku z czym to jest pierwsza sprawa, najważniejsza. Dalej oczywiście kwestie handlu międzynarodowego. Musimy tutaj też być asertywni. W tej chwili prawie całą politykę handlową prowadzi za nas Bruksela. Bruksela nieustannie zawiera umowy handlowe z innymi państwami. Nasi posłowie ostatnio, kiedy były nowe umowy przez Sejm przeprowadzane, żeby ich ratyfikację dokończyć, zapytali, czy rząd w ogóle przeprowadził jakiekolwiek analizy, jak to wpłynie na nasz rynek. Okazało się, że nie. Że my po prostu w sposób automatyczny akceptujemy kolejne umowy handlowe, nie zgłaszając nawet często postulatów negocjacyjnych. To był przypadek umowy o wolnym handlu produktami rolnymi z Ameryką Łacińską. Okazało się, że Polska jako jeden z niewielu krajów nie zgłosił nawet żadnych swoich postulatów do negocjacji, mimo że mamy rozwiniętą hodowlę i rolnictwo. Więc moim zdaniem prezydent tutaj powinien te sprawy podnosić.
No właśnie, wspomnieliśmy o polityce międzynarodowej. Tutaj prezydent Polski ma trochę większy wpływ na tą politykę międzynarodową. Jaka według pana, jak prezydentem będzie Krzysztof Bosak, jest rola Polski i w Europie, i na świecie? Jaka powinna być?
Rola Polski w Europie, no to jest jedno z państw
dalej w Unii Europejskiej?
No to jest wybór naszego społeczeństwa. Ja nigdy entuzjastą Unii Europejskiej nie byłem i tego nie kryję. Natomiast w sytuacji, gdy mamy poparcie 80%...
No, przeciwnicy polityczni panu zarzucają, że chce pan wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
No, nie postuluję tego w tej chwili. Uważam, że trzeba dla takiego procesu zbudować poparcie społeczne. Kiedy tego poparcia społecznego nie ma, to trzeba walczyć o polskie interesy w Unii Europejskiej. Myślę, że walczyć o polskie interesy w Unii Europejskiej może nawet z większą skutecznością ktoś, kto nigdy nie był apologetą Unii Europejskiej. I nie jest prawdą, że w ramach polityki wewnątrzunijnej ludzie, tak jak ja, krytycznie wobec Unii są bezużyteczni, nie mają żadnej roli do odegrania. Nawet krąży taka anegdota, że Leszek Miller wiele lat temu gratulował po powrocie z negocjacji unijnych Romanowi Giertychowi, wtedy liderowi Ligi Polskich Rodzin, mówiąc, że wzmocnił jego pozycję negocjacyjną. Tym, że prawda, w kraju jest partia eurosceptyczna. I myślę, że to nie jest żaden problem. Zresztą w Unii Europejskiej nawet PiS zaczął być zupełnie błędnie postrzegany jako partia eurosceptyczna. Nigdy taką partią nie był. Jestem pewien, że PiS teraz też nie zawetuje.
Czyli bronimy swoich interesów w Unii Europejskiej, jeżeli Polacy chcą, żebyśmy tam byli, tak?
Tak, tak długo jak Polacy chcą, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, musimy w ramach Unii bronić interesów naszych społecznych, gospodarczych, naszej autonomii i tego, co nam zostało z naszej suwerenności. Z pewnością ten natomiast nie zgadza się na żaden traktat, który by przesuwał kolejne kompetencje polskiego państwa na poziom unijny. W tej chwili jest spór, po pierwsze, o to, czy nam wydzielać pieniądze w zamian za tak zwaną praworządność i kto miałby to oceniać. Absolutnie nie wolno się na to zgodzić. I druga sprawa, spór o to, czy Unia jako całość miałaby mieć prawo się zadłużać. Tutaj prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki to popierają. Ja, gdybym miał możliwość, oczywiście bym to zawetował, bo to jest przekształcanie Unii Europejskiej w superpaństwo.
A na świecie? Ta rola Polski?
Nie jesteśmy mocarstwem, to powiedzmy sobie wprost.
Nie powinniśmy udawać, tak?
Że nie jesteśmy. Mamy interesów globalnych, w związku z czym moim zdaniem powinniśmy ograniczyć się do dyplomacji gospodarczej, szukać rynków dla naszych produktów, rozwijać handel na innych kierunkach niż Unia Europejska, bo Unia to najwolniej rozwijający się, najbogatszy, ale najwolniej rozwijający się blok gospodarczy na świecie. Nasz handel z dawnego bloku sowieckiego został przekierowany w całości na zachodnią Europę. Natomiast rynki rozwijające się to jest Azja, to jest Afryka. Tam są ogromne, młode populacje, które mają ogromne potrzeby konsumpcyjne. I my z kolei mamy dobrze wykwalifikowaną kadrę inżynierską, dobrze rozwiniętą gospodarkę. Powinniśmy po prostu walczyć o te rynki. W tej chwili w dużej mierze oddaliśmy je albo Europie Zachodniej, albo Amerykanom, albo Chińczykom. Powinniśmy wejść w tą konkurencję. W tej chwili wyłącznie pojedynczy polscy naukowcy i pojedynczy polscy przedsiębiorcy wchodzą na przykład do państw afrykańskich ze swoją ofertą. Polska dyplomacja, tak jak jakby spała. Być może po prostu nikt w rządzie nie słucha polskich dyplomatów albo nie jest na tym skupiony. Myślę też, że dobry przykład dają Węgry, jeżeli chodzi o agendę polityki międzynarodowej, to znaczy wyraźne określenie się i Węgry na przykład zrobiły takim motywem swojej dyplomacji obronę praw chrześcijan na świecie. Wiemy, że w państwach muzułmańskich prawa chrześcijan są łamane drastycznie. Wielu chrześcijan musiało uciekać w ostatnich latach ze swoich miejsc zamieszkania i to może być taka rzecz bliska sercu wielu Polaków, żeby po prostu wolność sumienia, wolność religijną szanować i żeby o tym przypominać.
Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi?
Jesteśmy w takim sojuszu wraz ze wszystkimi pozostałymi państwami NATO i nie widzę żadnej lepszej alternatywy, natomiast w ramach tego sojuszu musimy bronić swoich interesów. Jeżeli kupujemy uzbrojenie od Amerykanów, to nie powinniśmy go kupować drożej niż cena rynkowa, a w tej chwili takie się pojawiły kontrakty.
Panie pośle, to na koniec zapytam, czy jak pan zostanie głową państwa, Polacy będą mieli łatwiejszy dostęp do broni?
Myślę, że nie, paradoksalnie mówiąc. To znaczy, to co postulujemy, to jest uproszczenie prawa, natomiast pozostawienie obowiązku rejestracji posiadanej broni. Często to, co ja postuluję, jest postrzegane w ten sposób, że każdy będzie mógł pójść do sklepu i kupić karabin. Nikt ze środowisk proobronnych czy strzeleckich tego nie postuluje. Natomiast chodzi o to, że w tej chwili prawo mamy nieprawdopodobnie skomplikowane. Pozytywnym przykładem dla nas są Czesi. Czesi mają prawo proste, jest obowiązek rejestracji posiadanej broni, to naturalne, natomiast nie ma tam podziału pozwoleń na 4 różne kategorie, nie ma uznaniowości roli policji. Jest natomiast, jeśli się nie mylę, podział oczywiście na broń wojskową i cywilną.
Natomiast czyli uproszczone te procedury.
Zdecydowanie, tak? Uproszczyć procedury i zlikwidować arbitralną rolę policji. Jak to mówi jeden z moich znajomych, który jest sędzią strzeleckim i prezesem klubu strzeleckiego, ani po prawo jazdy, ani po paszport nie idziemy na policję, więc nie ma też powodu, żebyśmy szli na policję po pozwolenie na broń. Powinniśmy iść do zwykłej zwykłego cywilnego urzędnika.
Jaki wynik wyborczy miała Konfederacja w wyborach parlamentarnych, pamięta pan, panie pośle?
Wydaje mi się, że 6,8% i 1 200 000 wyborców.
Ale rozumiem, że 6,6 nie zadowala pana w wyborach prezydenckich w pierwszej turze.
Absolutnie nie.
Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. Dzisiaj apel o mobilizację wyborców Lewicy. Skąd ten apel? Obawiacie się, że może być słaby wynik wyborczy?
Wydaje mi się, że to jest tak, kiedy przychodzą wybory, że bardzo dużo kandydaci ugrupowań konserwatywnych obiecują w kwestii lewicowych postulatów. I niektórym wyborcom może się wydawać, że oni to zrealizują, ale niestety tak nie jest. No Robert Biedroń jest jedynym lewicowym, progresywnym kandydatem i tutaj jest taki czas, że lewica się musi po prostu policzyć w tych wyborach. Po to jest pierwsza tura, po to żeśmy nie wystawiali jako opozycja wspólnego kandydata w pierwszej turze i po to ta strategia była, żebyśmy się wszyscy jakby zjednoczyli wokół swoich kandydatów, a następnie poparli najlepszego kandydata opozycji.
Czy to znaczy, że pozostali kandydaci podbierają trochę Robertowi Biedroniowi te lewicowe obietnice?
My to widzimy w sondażach, że kiedy pojawia się jakaś nowość, tak jak pojawił się Szymon Hołownia, albo tak jak pojawił się Rafał Trzaskowski, to część naszych wyborców jakby jest zainteresowana i to jest naturalne. Ale później jakby im dłużej trwa kampania, tak, tym jakby następna nowość zabiera tej poprzedniej nowości. Więc chcieliśmy po prostu pokazać, że stoimy za Robertem Biedroniem, że cały czas lewica jest tam, gdzie być powinna, czyli po stronie lokatorów, po stronie pracowników służby zdrowia, po stronie nauczycieli. My naprawdę w Sejmie dzień w dzień pracujemy na to, tak? Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi osobami, które nas potrzebują. Ja osobiście wywalczyłam dwie bardzo ważne poprawki, jedną dla DPS-ów, drugą dla lokatorów licytowanych mieszkań i to się stało, chociaż jesteśmy opozycją. Więc my naprawdę na co dzień te lewicowe wartości realizujemy i Robert Biedroń też będzie realizował.
Ale dzisiaj podczas konferencji prasowej podawała pani takie przykłady, kiedy inni kandydaci
złamali swoje obietnice.
No właśnie i mówią o takich też lewicowych sprawach, tak, o których wcześniej mówił Robert Biedroń.
Andrzej Duda mówił na przykład jeszcze zanim był rząd PiSu, tak, kiedy on startował na urząd prezydenta, mówił o programie mieszkaniowym i mówił też o 2 milionach mieszkań, których PiS do tej pory nie zbudował. Robert Biedroń w tym czasie po prostu załatwił pieniądze rządowe i wyremontował bardzo zdewastowany zasób komunalny. Ja nadzorowałam program rewitalizacji w Słupsku ze strony ministerstwa, jeździłam tam, więc widziałam to na własne oczy i mogę potwierdzić, po prostu tak było. Władysław Kosiniak-Kamysz, który pokazuje się z rodziną, nie wiem, z psem, tak, w takich fajnych sytuacjach, no nie mówi o tym, że to jego ugrupowanie złożyło projekt ustawy Lex Sachajko, która pozwala osobom dręczącym zwierzęta na to, żeby bezkarnie mogły dręczyć je dalej, bo ta ustawa blokuje możliwość odebrania zwierząt natychmiastowego organizacjom, które się tym po prostu zajmują. A Rafał Trzaskowski, tutaj telewizja bardzo często podkreśla, że ze swoich 56 obietnic spełnił tylko 4. Ja bym powiedziała, że on ogólnie mówił o tym, że Warszawa będzie takim społecznie otwartym i sprawiedliwym miastem i mówił w kampanii, wśród tych postulatów były takie postulaty, które miały chronić słabszych po prostu. Natomiast zlikwidował na targówku dom samotnej matki i te kobiety naprawdę nie miały się gdzie podziać. Dopiero dzięki radnym dzielnicowym udało się tę sytuację trochę załagodzić i wynegocjować coś. Ale Platforma Obywatelska była absolutnie za likwidacją tego tego domu samotnej matki, a w tej chwili Rafał Trzaskowski odbiera pieniądze dzielnicom w Warszawie na te małe inwestycje, więc na pewno nie działa prosto.
I o tym będzie mówił teraz podczas kampanii wyborczej, podczas tych ostatnich dni Robert Biedroń, żeby ludzie pamiętali, że on jest tylko tym jedynym lewicowym kandydatem, tak jak wy mówicie?
Robert Biedroń, no, po czynach ich poznacie, więc Robert Biedroń no, nie tylko zrobił te remonty mieszkań w Słupsku, ale też mnóstwo innych rzeczy, choćby jakby w opozycji do tego domu samotnej matki zamkniętego przez Trzaskowskiego, na przykład zrobił na schronisku brata świętego Alberta, zrobił je w pełni niezależne energetycznie, czyli jakby kasa uzyskana z solarów, tak, z tego, że tam jest zamknięty obieg wody i tak dalej, wspomaga osoby bezdomne. Dlatego Robert Biedroń po prostu, no, będzie, nie tylko będzie o tym mówił, on będzie po prostu to robił, kiedy mam nadzieję tym prezydentem zostanie, ale takie trochę wytykanie innym kandydatom, jakie mają za uszami tak grzechy, to już raczej nam, posłom, wypada to mówić i sztabowi. Jak wiadomo, duża część sztabu Roberta Biedronia jest w Łodzi. Robert Biedroń raczej skupia się na pozytywnym przekazie, a nie na atakowaniu swoich konkurentów.
Łódzka posłanka Lewicy, Hanna Gili-Piątek, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tadeusz Woźniak, poseł Solidarnej Polski, Zjednoczona Prawica. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Silny prezydent, wspólna Polska. Takie jest hasło kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Jak się panu, panie pośle, podoba?
Znaczy, gdyby było autentyczne, no to można by powiedzieć, że no hasło jak hasło wyborcze. Natomiast najmniej w tym hasle jest autentyzmu, bo panu Trzaskowskiemu ani nie... Trzaskowski albo ani nie będzie silnym prezydentem, ani też nie będzie jednoczył Polaków, co udowadniał całą swoją dotychczasową działalnością.
Ja przed chwilą gdzieś przeczytałem, że to plagiat hasła wyborczego Lecha Kaczyńskiego. Zmieniono tylko jedno słowo, bo to hasło Lecha Kaczyńskiego, kiedy on ubiegał się o prezydenturę, brzmiało: silny prezydent, uczciwa Polska, a tutaj jest wspólna, nieuczciwa.
Tak, no trzeba przyznać, że nasi konkurenci polityczni z tak zwanej Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, bo ona tam jest wiodącą siłą, bardzo często szuka do źródeł Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj głównymi promotorami kandydata Trzaskowskiego są ludzie, którzy onegdaj byli członkami Prawa i Sprawiedliwości. No, podobnie jest z hasłami. No, tam, gdzie, że tak powiem, jest pustka i gdzie nic się nie da wymyśleć, no, szuka się mądrzejszych trochę takich od siebie i ich się po prostu używa.
To chciałem o sondaże teraz pana posła zapytać, bo one znacznie się różnią. Wybrałem takie dwa bardzo różniące się ze sobą. Jeden to 42% prezydent Andrzej Duda, 26% Rafał Trzaskowski, a dzisiaj można powiedzieć, że to gorący taki sondaż z ostatniej chwili CBOS-u, bodajże 48% prezydent Andrzej Duda i 16% Rafał Trzaskowski. Skąd takie duże różnice w tych sondażach?
Nie mam pojęcia, skąd są takie różnice, natomiast no, sondaże należy obserwować, ale nie ekscytować się nimi za bardzo. Wszystko zależy od, przepraszam za kolokwializm, tak zwanej sondażowni, ale tak naprawdę wszystko też zależy, jeżeli to jest uczciwe badanie, zależy od metodologii, jaką się stosuje i nie zawsze porównywania są adekwatne do stanu rzeczywistego. Dlatego też, jeżeli chcemy obserwować rzeczywisty trend kandydata, powinno się obserwować poszczególne jednostki badawcze i nimi się posługiwać.
No ale można powiedzieć, że ten ostatni sondaż najbardziej aktualny CBOS-u, 48-16, no prawie daje zwycięstwo prezydentowi Andrzejowi Dudzie w pierwszej turze. Dawno nie było takiego sondażu, kiedy Rafał Trzaskowski pojawił się na rynku kandydatów.
Ja wierzę, że 28 czerwca pan prezydent Andrzej Duda będzie się cieszył poparciem ponad 50% i mam nadzieję, że wygra w pierwszej turze. To, że kandydatowi Platformy Obywatelskiej i tej Koalicji Obywatelskiej, w zasadzie w jakimś sensie zjednoczonej opozycji, podskoczyło z 2 czy 4% tam na kilkanaście czy nawet na 20 z małym hakiem, no to efekt świeżości, ponieważ ci, którzy już machnęli ręką na te wybory, wiedząc, że nic z tego nie będzie, no kiedy Platforma wycofała demokratycznie wewnętrznie wybraną kandydatkę i autorytarnie ustanowiła wiceprezesa partii, no to część takiego tak zwanego betonu partyjnego, bo zawsze jakiś taki jest, uwierzyła, że to będzie jakaś nowa siła, nowe rozdanie. Dlatego tam trochę drgnęło, trochę podskoczyło, ale mam nadzieję, że to na krótko.
O jedną sprawę jeszcze chciałem zapytać, o frekwencję wyborczą. I tak się zastanawiam, te ostatnie wzrastające liczby zakażeń w Polsce. Czy pan się nie boi, panie pośle, że Polacy zostaną w domu, bo będą się bali, że jak pójdą do lokalu wyborczego, to mogą się zakazić koronawirusem?
Dzisiaj po wielu próbach doprowadzenia do wyborów prezydenta Rzeczypospolitej w konstytucyjnym terminie, niestety storpedowane to zostało przez opozycję. W tym momencie no, głównie przez Senat i przez to, że do ostatniego dnia Senat trzymał tę ustawę po to, aby nie dopuścić do wyborów 10 maja, co byłoby najbardziej optymalne. Dzisiaj mamy możliwość alternatywną. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek obawy o swoje zdrowie, może zwrócić się o głosowanie korespondencyjne, a ktoś, kto chce głosować tradycyjnie, uda się do lokalu i tam zagłosuje. A więc dzisiaj mamy już no, pełnię możliwości. Po prostu my jako koalicja rządząca daliśmy już wszystko, co tylko było możliwe opozycji, aby ta wreszcie przestała torpedować wybory i aby zgodziła się na święto demokracji w naszej ojczyźnie.
I na koniec zapytam, jeżeli jednak dojdzie do drugiej tury wyborczej w wyborach prezydenckich, czy kampania prezydenta Andrzeja Dudy jakoś diametralnie się zmieni?
Ja mam nadzieję, że nie będzie drugiej tury, że Polacy są tak mądrym narodem, że rozstrzygną to już w pierwszej turze głosowania, czyli 28 czerwca, ale gdyby doszło do drugiej tury, no to ja myślę, że oczywiście nasz kandydat, a mówię tutaj nasz kandydat, ponieważ całym sercem popieram kandydaturę Andrzeja Dudy, podobnie jak cała Solidarna Polska. My będziemy robić wszystko, by pomóc panu prezydentowi w jego walce o reelekcję, a pan prezydent ma tyle do powiedzenia i tak świetnie radzi sobie na spotkaniach z Polakami, że zawsze będzie miał z nimi wspólny język i zawsze będzie miał ten kontakt i wierzę, że tak będzie przez kolejne 5 lat.
Poseł Solidarnej Polski z województwa łódzkiego, Zjednoczona Prawica, Tadeusz Woźniak. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Politycznie to dzisiaj wszystko. Kolejne moje pytania do parlamentarzystów w środę po godzinie 20:00. Przemysław Naze, do usłyszenia.